Radio Wnet.
Radio Wnet. Posłuchaj Radia Wnet. Radio Wnet.
Wiadomości Wnet.
Dzień dobry, jest piątek, 25 listopada, godzina 16, Wiadomości Wnet, Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości Wnet.
Do stolicy Białorusi, Mińska, przybyła grupa generałów armii rosyjskiej na czele z generałem Sergiejem Rudzkim, szefem Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Rosji, powiadomiła grupa monitoringu białoruski Hajun. Celem ich wizyty jest inspekcja białorusko-rosyjskiego ugrupowania wojskowego, które ćwiczy na poligonach armii białoruskiej. Ministerstwo Obrony Ukrainy powiadomiło, powołując się na informacje podziemia białoruskiego, że na terytorium kraju jest rozlokowanych 12 tysięcy wojskowych rosyjskich zmobilizowanych we wrześniu, październiku i listopadzie. Zmobilizowani wojskowi rosyjscy ćwiczą pod dowództwem oficerów białoruskich, ponieważ w armii rosyjskiej pojawił się deficyt kadry oficerskiej na skutek strat bojowych na Ukrainie. Do tego strona białoruska zabezpiecza kontyngent rosyjski niezbędnym wyposażeniem. W lutym wojska rosyjskie uderzyły na Czernichów i Kijów z terytorium Białorusi, a po porażce wycofały się z powrotem. Armia ukraińska rozbudowuje system obrony na granicy z Białorusią na wypadek ponownej inwazji z terytorium tego państwa. Białoruś nie może być i nie będzie partnerem Litwy w dziedzinie spraw wewnętrznych, zakomunikowała litewska minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė. Jednocześnie przekazała, że kierowany przez nią resort wypowiada umowę o współpracy z białoruskim MSW podpisaną w 1993 roku. Litwa nie widzi możliwości współpracy z wrogimi reżimami, oświadczyła minister. Powiedziała również, że Białoruś, będąca bliskim sojusznikiem reżimu Kremla, kontynuująca hybrydowy atak na Litwę i wpychająca do naszego kraju nielegalnych migrantów rękami swoich urzędników, nie może być i nie będzie partnerem Litwy w dziedzinie spraw wewnętrznych ani w żadnych innych działaniach. Według litewskiego resortu w ciągu ostatnich 30 lat od czasu odzyskania niepodległości Litwa podpisała z Białorusią również wiele innych umów w obszarze współpracy resortów spraw wewnętrznych, ale jak się podkreśla, ich rozwiązanie wymaga decyzji rządu. Litwa już wcześniej zawiesiła realizację finansowanych przez Komisję Europejską programów współpracy transgranicznej z Białorusią i Rosją. Zgromadzenie Narodowe, niższa izba francuskiego parlamentu, zagłosowała wczoraj za wpisaniem aborcji do francuskiej konstytucji na wniosek skrajnie lewicowej partii Francji Nieujarzmionej, LFI. Propozycja zgłoszona przez LFI została przyjęta zdecydowaną większością głosów, 337 głosów za, 32 przeciw. Ustawa ma na celu ochronę i zagwarantowanie podstawowego prawa do dobrowolnego przerywania ciąży. Jednak ustawa ma małe szanse na wejście w życie w najbliższym czasie, ponieważ musi zostać przegłosowana również w Senacie, gdzie większość mają ugrupowania prawicowe, które się jej sprzeciwiają. Sprawę skomentował na antenie Radia Wnet korespondent z Francji Zbigniew Stefanik.
No trudno wyobrazić sobie, aby na tym etapie Senat przyjął to rozwiązanie, a więc jest to właściwie temat polityczny, no, który jest swego rodzaju odpowiedzią na wyrok amerykańskiego Sądu Najwyższego w czerwcu tego roku, wyrok, z którego to wynika, iż aborcja już nie jest gwarantowana przez prawo federalne. Francja więc przez rządzących chcieli w ten sposób pokazać, iż we Francji aborcja nie jest zagrożona. Temat bardziej polityczny niż realny. Wiele wskazuje na to, iż nie dojdzie jednak do zmiany konstytucji w tej kwestii.
Mówił korespondent z Francji Zbigniew Stefanik. Rosja znalazła się poza marginesem cywilizacji, oceniają rosyjscy komentatorzy niezależni. Ostrzegają też, że Władimir Putin, próbując ratować swoją pozycję, rzuca wyzwanie całemu światu. Kremlowscy propagandyści wmawiają Rosjanom, że walczą z całym blokiem NATO. Do programów publicystycznych zapraszani są hochsztaplerzy, którzy udają jasnowidzów, opowiadają o Rosji jako państwie, oazie ludzkości. Rosja weszła na drogę bezprawia, tak jak w okresie Związku Sowieckiego, tłumaczy wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Memoriał Nikita Pietrow. Rosyjski historyk podkreśla, że Kreml oprócz działań zbrojnych w Ukrainie uruchomił maszynę wewnętrznych masowych represji. Ludzi za ich poglądy mogą karać grzywnami, mogą wsadzić do więzienia, ludzi prześladują. Zapewne nikogo tym nie zdziwię, bo wszyscy widzą, co Rosja robi chociażby na międzynarodowej arenie. To po prostu jest wyzwanie rzucone całej międzynarodowej społeczności, dodaje Nikita Pietrow. W jednym z ostatnich raportów amerykański Instytut Badań nad Wojną nazwał retorykę kremlowskich propagandystów ludobójczą. Wczoraj 87 osób próbowało przedostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. Straż Graniczna informuje na Twitterze, że nielegalni migranci próbowali pokonać granicę na rzekach. Na terenie działania placówki w Białowieży 8 osób, między innymi z Jemenu i Syrii, przeszło przez rzekę Przewłoka po lodzie. W innym miejscu na odcinku granicy chronionym przez placówkę w Bobrownikach 3 Syryjczyków przeprawiło się przez graniczną rzekę Świsłocz. Dziś rano w rejonie placówki w Lipsku zatrzymano 9 Syryjczyków. Sytuację komentowała na antenie Radia Wnet rzecznik Straży Granicznej porucznik Anna Michalska.
Cały czas ta presja migracyjna jest sterowana przez służby białoruskie. Migranci dowożeni są przez żołnierzy białoruskich pod granicę. Są doprowadzani do miejsc, gdzie podejmują próby nielegalnego przekroczenia granicy. Większość tych osób przybyło na Białoruś z Rosji, a do Rosji dostali się z krajów swojego pochodzenia drogą legalną, lotniczą. Stamtąd są dowożeni pod granicę polsko-białoruską.
Mówiła rzecznik Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Wszystkich podcastów można wysłuchać na platformie Wnet.fm. Tymczasem zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
W sobotę zachmurzenie duże, na wschodzie słabe opady śniegu, w centrum opady śniegu z deszczem, na zachodzie deszczu lub mrzawki, początkowo miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, temperatura maksymalna od minus 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, około 3 stopni w centrum, do 6 stopni Celsjusza na zachodzie kraju, wiatr słaby północno-zachodni i zachodni, wysoko w górach, umiarkowany porywisty północno-zachodni.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to.
Przyszła jesień. Grajcie
częściej.
W kumulacji Lotto do wygrania 25 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Niezapomniane bramki, wspaniałe zespołowe akcje czy indywidualne popisy. Chcielibyśmy, by były one udziałem polskiej reprezentacji, ale niezależnie od tego, w czasie mundialu w Katarze żyjemy piłką i rozmawiamy o piłce na antenie Radia Wnet. W tygodniu o 7.45, w weekendy o 9.45 i codziennie o 16.45. Zapraszamy.
Na piłkarski mundial w Radiu Wnet zaprasza sponsor. Firma Fakro, producent energooszczędnych okien dachowych. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
Czas rozpocząć. Piątek, godzina 16.10. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. 25 listopada, to chyba jeden z ostatnich, a nawet ostatni piątek w listopadzie, z którym się spotykamy. Za oknami ciemno, w Warszawie śnieg troszeczkę stopniał, ale dalej się utrzymuje końcówka listopada. O, jakiej nie pamiętam, przynajmniej ja od dawna, śnieżnie i mroźno. To skoro od pogody audycję zaczynamy, to od pogody, tylko rzut bretem do klimatu, a w dzisiejszych czasach klimat i energetyka są związane ze sobą nierozłącznie, co mogliśmy chociażby wczoraj na konwencji programowej Platformy usłyszeć. Naszym gościem teraz Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, Polityk Solidarnej Polski, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie ministrze, dzień dobry.
Witam serdecznie pana redaktora i witam serdecznie państwa.
Pan minister się rolnictwem zajmuje, ale w sposób szczególny, bo rolnictwem pod względem energetyki również, a zresztą w ogóle w swojej pracy politycznej energetyką pan poseł się zajmował. Jakie ciekawe wątki może pan wyłowić z wczorajszej konwencji Platformy Obywatelskiej?
Nie, to jedna wielka pustka. Platforma Obywatelska jest partią, która w istocie zawsze w tle broniła, broni i bronić będzie importu gazu ziemnego. Przecież wszyscy pamiętamy rok 2010, podpisanie niekorzystnej umowy z Putinem w sprawie dostaw na gaz ziemny. To Donald Tusk chciał odbierać od Rosji do 2037 roku gaz rosyjski od Gazpromu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dokładnie wczorajszy wniosek z tej nieudanej debaty tak zwanej programowej, no bo trudno mówić o programie, kiedy występuje Donald Tusk, jest taki, że w istocie ten kierunek dalej jest utrzymywany. Dzisiaj Platforma Obywatelska jest partią takiego agresywnego zwalczania polskiego węgla, polskiej suwerenności energetycznej. Sama zapowiedź, że do roku 2030 zostanie o połowę ograniczona ilość zużywanego w Polsce węgla, oznacza de facto potwierdzenie tego, że dalej Platforma Obywatelska chce Polskę uzależnić od gazu, no bo tylko i wyłącznie gaz może zastąpić w tak krótkim okresie węgiel. To oznacza, że Platforma Obywatelska dalej realizuje politykę Angeli Merkel, Donalda Tuska i Władimira Putina, co oczywiście związane jest także z tym agresywnym lobbyingiem związanym z możliwością inwestowania czy stawiania psucia krajobrazu i szkodzenia polskiej elektroenergetyce przez Platformę Obywatelską w kontekście oczywiście wiatraków na lądzie, bo tylko wiatraki mogą być ustabilizowane przez instalacje gazowe. No to pokazuje kompletną pustkę merytoryczną i no Platforma jest w mojej ocenie taką partią lobbowania za obcymi interesami. Tu się różni całkowicie od Solidarnej Polski, bo jako pełnomocnik rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich, my stawiamy na polską biomasę, więc na wszelkiego rodzaju pozostałości, odpady z produkcji rolno-spożywczej, które tak jak na całym świecie i w Polsce powinny być wykorzystywane na cele energetyczne i ciepłownicze. I dzisiaj akurat jest dla mnie ważny dzień, ponieważ zakończyliśmy w ministerstwie pracę nad długo oczekiwanymi zmianami w ustawie o OZE w obszarze tak zwanych spółdzielni energetycznych, które powinny się w Polsce rozwijać. W Niemczech jest ponad 1000 spółdzielni energetycznych, w Danii 2500. W Polsce do tej pory zarejestrowane są tylko dwie. To jest doskonały podmiot do tego, aby tworzyć partnerstwa między samorządami, między rolnikami indywidualnymi, między podmiotami, które operują na obszarach wiejskich, aby realizowały w sposób skuteczny projekty OZE na obszarach wiejskich. I ten cel sobie postawiłem i mam nadzieję, że to będzie jak najwięcej projektów biomasowych. Ich sprawność jest na poziomie 90%. To są nowe dochody dla rolników z transformacji energetycznej. W tym obszarze korzystaliby rolnicy, korzystaliby mieszkańcy obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich, a nie tylko deweloperzy farm wiatrakowych.
Ale to może być punkt wspólny, bo Platforma wczoraj też mówiła chociażby ustami Donalda Tuska o biogazowniach. To może jest to jakiś konsensus ponadpartyjny, że czas na realny rozwój biogazowni właśnie.
Akurat jestem przekonany, że w sprawach biogazowni osiągniemy konsensus polityczny ze wszystkimi innymi partiami, bo myślę, że nikt o zdrowych zmysłach nie podniósłby dzisiaj ręki w polskim Sejmie przeciwko biogazowniom rolniczym, a pamiętajmy, że mamy możliwości produkcji nawet 13,5 miliarda metrów sześciennych biogazu, a więc około 8 miliardów biometanu, czyli tego oczyszczonego biogazu. I ja jestem zwolennikiem tego, aby w tej sprawie przygotować jak najszybciej legislację i kończę właśnie w tej chwili tak zwaną specustawę dotyczącą biogazowni rolniczych. Po tym, jak kilka tygodni temu udało mi się przekonać w Senecie 100 senatorów i to był dowód tej ponadpolitycznej zgody, że warto wyłączyć z tego mechanizmu obciążającego spółki energetyczne i podmioty, które w obszarze energii działają. Właśnie biogazownie rolnicze to de facto uratowało bardzo wiele gazowni. Ten kierunek chcę utrzymać, więc dla mnie dzisiaj priorytety to przede wszystkim zmiany w zakresie spółdzielni energetycznych i zmiany w zakresie biogazu rolniczego, a w systemowym rozumieniu przygotowujemy razem z panem premierem Henrykiem Kowalczykiem we współpracy z panią minister Anną Moskwą całościowy plan, którego celem będzie ustabilizowanie sytuacji w ciepłownictwie powiatowym w naszej ocenie, w mojej ocenie jako pełnomocnika rządu do spraw transformacji energetycznej obszarów wiejskich. Biomasa agro jest znakomitą odpowiedzią na obecny kryzys energetyczny na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, a więc jeżeli ciepłownie małe, lokalne zastanawiają się nad technologią, powinny kierować się w kierunku biomasy agro, która właśnie na tych bardzo niewielkich odległościach od instalacji wytwarzania jest najbardziej efektywna. Jestem przekonany, że to jest kierunek, który Polska w tej chwili w tych powiatach, w których są ciepłownie, wybierze. Te rzeczy też mam nadzieję, że nie będą kontrowersyjne, polityczne, ponieważ nie jestem zwolennikiem i jestem, można powiedzieć, bezwzględnym przeciwnikiem zwiększenia uzależnienia od gazu. Biomasa jest znakomitym sojusznikiem polskiego węgla, przedłuża możliwości eksploatacji polskich kopalń, może być współspalana w ciepłownictwie z polskim węglem i trzeba sobie odpowiedzieć na proste pytanie. Albo biomasa agro i obniżanie importu węgla kamiennego, albo miliardy złotych zamiast do polskich rolników będą transferowane na przykład do Wenezueli, Indonezji czy Australii na zakup importowanego surowca.
To panie ministrze, jeszcze w sprawie tych konsensusów się wypowiedzmy, bo jest taka sytuacja, że był konsensus bardzo szeroki, jeżeli chodzi o budowę elektrowni atomowej w Polsce, o wprowadzeniu naszego miksu energetyki jądrowej, tej dużej, tej małej, a tymczasem wczoraj Donald Tusk na konwencji Platformy wypowiadał się dziwnie. Powiedział, że oczywiście atom być może, ale on będzie za 10-15 lat, a trzeba ratować klimat już teraz, a poza tym powiedział, są przeciwnicy atomu, są wątpliwości. No tak jakby to jednoznaczne tak dla atomu, po tym kiedy doszło do porozumienia z Koreą, ze Stanami, to przynajmniej u lidera, nie wiem czy u Caja, ale u lidera Platformy jakby osłabło.
Jeżeli Donald Tusk zwyciężyłby w wyborach parlamentarnych, to nie będzie ani energii atomowej, ani elektrowni atomowych, nie będzie ani 500+, nie będzie 13, 14 emerytury, nie będzie programu społecznej Zjednoczonej Prawicy. Będzie tylko w mojej ocenie rosyjski gaz i niemieckie technologie. Taki był, jest i w mojej ocenie zawsze będzie Donald Tusk. I te słowa na konwencji programie Platformy Obywatelskiej potwierdzają. Jego ośrodek dyspozycyjny jest w mojej ocenie poza Polską i z perspektywy interesów Rzeczpospolitej, interesów narodowych całkowicie w mojej ocenie klasyfikuje się poza tym kręgiem polskich patriotów i mówię to twardo, ponieważ nie potrafię sobie wskazać ani jednej dobrej rzeczy, którą powiedział Donald Tusk w ostatnich kilkunastu latach w sposób absolutnie cyniczny pod kątem swojej wyłącznie personalnej, osobistej kariery od momentu, kiedy w 2007 roku został premierem Rzeczypospolitej, niestety dla Polski, kiedy wstrzymywał projekt budowy Baltic Pipe, kiedy opóźniał budowę gazoportu, kiedy de facto nie zrobił nic przy budowie elektrowni jądrowych, kiedy układał się z Putinem, robił zwrot prorosyjski i tak naprawdę był takim chłopcem na posyłki Angeli Merkel, za co dostał nagrodę 1825 dni wysoko opłacanych w Brukseli za takie iluzoryczne bycie przewodniczącym Rady Europejskiej. Nawet polityk Platformy Obywatelskiej zapytany dzisiaj o jakikolwiek sukces Donalda Tuska z tego okresu nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. No taki jest Donald Tusk i taki zawsze będzie. I dobrze, że Polacy widzą dzisiaj prawdziwego Donalda Tuska. Ja mogę tylko zaapelować do Platformy Obywatelskiej. Proszę, droga Platformo, organizujcie więcej konferencji prasowych z Donaldem Tuskiem, więcej programowych pokazówek. Im więcej Donald Tusk będzie mówił, tym Polakom się, tym, którzy jeszcze nie pamiętają albo już chcieliby nie pamiętać, przypomni, jaki był Donald Tusk w latach 2007-2014. Ten koszmarny okres koalicji PO-PSL nie może po prostu wrócić.
To jeszcze wróćmy do samej energetyki. Wydaje się, że w tej chwili kwestia węgla została w jakimś sensie rozwiązana. Na ile jest tak, że już w tej chwili możemy być spokojni, że w tym roku węgiel będzie, ale też i w przyszłym, i że on wróci mniej więcej do cen z przed wojny, czyli około 1000 zł za tonę dobrego węgla. Teraz jest taniej, było 3000, ale jest drożej niż rok temu, bo to jest około 2000-2100, oczywiście poza tym programem rządowo-samorządowym.
Przełom będzie wtedy, kiedy podjęta zostanie na poziomie państwowym decyzja, jesteśmy blisko tego przełomu. Decyzja cofająca kierunek polityki energetycznej Polski do roku 2040, a więc całkowicie błędnej strategii energetycznej, przeciwko której była od samego początku Solidarna Polska, Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik, ministrowie, głosowali na Radzie Ministrów przeciwko tej polityce, bo pamiętajmy, że poprzedni minister klimatu, pan Michał Kurtyka, zdecydował się przestawiać Polskę na rosyjski gaz i na źródła niestabilne, całkowicie po macoszemu traktując węgiel, całkowicie po macoszemu traktując biomasę. I to okazało się jednym wielkim nieporozumieniem, które pokazuje, jak bardzo ważna jest budowa suwerenności energetycznej w oparciu o własne zasoby. Dzisiaj Solidarna Polska przekonuje przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości, jesteśmy bardzo blisko tego, aby jak najszybciej rozpocząć ważne inwestycje w zwiększenie wydobycia krajowego węgla na terytorium Polski, bo jeżeli chcemy mieć tani węgiel, to musimy go w Polsce wydobywać, a nie importować za gigantyczne pieniądze z zagranicy. Bardzo ważne jest, o czym należy pamiętać, rozstrzygnięcie ogromnego niebezpieczeństwa, jakim jest perspektywa zakończenia pracy elektrowni w Bełchatowie, która może za już 8 lat zostać wyłączona ze względu na brak surowca. Dlatego razem z Solidarną Polską, ze Zbigniewem Ziobro, z Michałem Wosiem, który jako minister środowiska w tej sprawie bardzo aktywnie działał, jesteśmy zwolennikami pozytywnej decyzji w sprawie odkrywki Złoczew. O to walczą związkowcy ze Związku Zawodowego Odkrywka i cały region bełchatowski, łódzki, ponieważ no nie można sobie wyobrazić, żeby elektrownia Bełchatów, która produkuje dla milionów Polaków, dla całej polskiej gospodarki, 1/5 energii elektrycznej została wyłączona ze względu na brak decyzji w sprawie nowego złoża, tak aby węgla brunatnego nie zabrakło. To węgiel powinien być paliwem przejściowym transformacji energetycznej, nie gaz ziemny. I ta przełomowa decyzja musi być jak najszybciej podjęta na poziomie rządowym, potwierdzona inwestycjami w zwiększenie wydobycia węgla kamiennego na Śląsku, na Lubelszczyźnie oraz decyzjami w sprawie Złoczewa dla Bełchatowa.
A właśnie, skoro jesteśmy już przy kwestii i Bełchatowa, i węgla, ale też energetyki na węgiel opartej, politycy Solidarnej Polski obiecywali, że złożą ustawę, która wstrzymuje stosowanie systemu, czy zawiesza stosowanie systemu ETS. O tym mówił jeszcze w zeszłym tygodniu, nawet i dawniej, wiceminister klimatu Jacek Ozdoba. Słowa padły, czynów nie ma. Kiedy zobaczymy w Sejmie taką ustawę?
No, mam nadzieję, że w najbliższych dniach już złożymy tą ustawę, bo ta ustawa jest gotowa i przekonujemy wewnętrznie partnerów z Prawa i Sprawiedliwości do poparcia tej ustawy, ponieważ eurokraci nie dość, że wstrzymują Polsce pieniądze, to jeszcze próbują narzucić w tej chwili całkowicie błędną i całkowicie niezgodną z polskim interesem narodowym decyzję, aby zwiększyć polską składkę członkowską o 6,5 miliarda złotych rocznie, co oznaczałoby, że za tak zwaną dotacje bezwrotne, które tylko z nazwy są bezwrotne, bo w 100% musimy je oddać i nawet zdecydowanie więcej, zaraz o tym powiem, tylko ze zwiększonej składki członkowskiej Bruksela chciałaby, żebyśmy do roku 2058 roku za te dotacje bezwrotne w wysokości 112 miliardów złotych zapłacili ponad 300 miliardów złotych. Każdemu, kto mówi, że KPO jest korzystny od strony finansowej, nie licząc już nawet kamieni milowych, to zadaje proste pytanie. Ile kosztuje w wymiarze finansowym spłata KPO, czyli tych dotacji bezwrotnych, które nie są żadnymi dotacjami, które ktoś nam daje, jakiś dobry wujek o nazwie Unia Europejska czy dobra ciocia. Absolutnie nie. To jest po prostu pieniądze pożyczone od Komisji Europejskiej, za którą mamy płacić taki lichwiarski haracz. Ja się nie godzę jako polityk na to, żeby Polska płaciła 3 razy więcej za pożyczone pieniądze. No takiego oprocentowania to nie ma nawet w najbardziej lichwiarskim Lombardzie. W związku z tym prawdziwa debata o KPO powinna dotyczyć kosztów KPO, kosztów finansowych. Ja już nawet nie mówię o kosztach tych najdroższych, czyli kwestii, bo mówi to są profesjonalne z
Biblii. Chciałem powiedzieć na kanapę do prezesa, ale może już na kanapę do Ryszarda.
No tak, ale to
mnie
jest
z tego, jakie jest, ale pewna, że to trwa, trzeba przez prezesa i tam będzie. Żeby
nikt nie zamknął.
Ma szyi Polski, ale kiedy zadaję najprostsze pytanie politykom, szczególnie Platformy,
kompromis do niego dojdzie, czy Solidarna Polska go zablokuje i jak to może wyglądać, czego pan oczekuje od wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka?
Ale jaki kompromis?
No tak, jaki planuje pan premier i pan minister i rząd. No to ja się pytam, panie ministrze, to pan jest w rządzie, nie ja.
Przepraszam, ja nie wiem, jaki jest planowany kompromis, bo z tego, co wiem, a chyba dobrze oceniam, te eurokracje w sposób bezczelny, bezprawny wstrzymują Polsce wypłatę. Jeżeli eurokraci wypłacą Polsce KPO, przyjadą do Warszawy, grzecznie przeproszą polskie władze za szantaże, za opluwanie, za atakowanie, za rzekomy brak praworządności, jeżeli zakończą procedurę artykułu 7, jeżeli poda się do dymisji Ursula von der Leyen i Franz Timmermans, ludzi, którzy wspierali Władimira Putina i w ramach procesu deputinizacji powinni natychmiast stracić stanowisko, no to może być pewien kompromis i wtedy nawet ja będę zwolennikiem tego, żeby siąść z Komisją Europejską do stołu. No ale poczekajmy na te działania, no to wtedy rzeczywiście może być kompromis.
Powiedział Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, pełnomocnik rządu do transformacji energetycznej polskiej wsi, Solidarna Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
I do usłyszenia. A my teraz oddamy się w ręce muzyki, zaraz potem powiemy co nieco o historii.
Popołudnie Wnet.
A teraz po południu Wnet przy piątku czas na odrobinę historii. Kronika historyczna w studio Radia Wnet, Krzysztof Jabłonka.
Witam serdecznie Państwa. No, jak zawsze, jakiś kalendarz historyczny by się przydał. Dzisiaj jest dosyć ciekawa, choć nie akurat wybitna rocznica 25 listopada 1922 roku. Zmarł jeden z wybitniejszych generałów Rzeczpospolitej, mianowicie Mieczysław Iwaszkiewicz Raduszański. Skąd te drugie nazwisko, to pojęcia nie mam, ale Iwaszkiewicz każdy zna, był kresowiakiem, urodził się w Omsku, i gdzie był zesłany jego ojciec po powstaniu styczniowym. No, rodzice nie wrócili do Polski, zaklimatyzowali się na owej Syberii, która wtedy była wielkim pustkowiem, i tam rzeczywiście Polacy mieli i swobodę, i możliwości rozwoju. Ale dla syna przewidzieli karierę wojskową. I Wacław Iwaszkiewicz został oddany do szkoły kadetów i był wybitnym najpierw porucznikiem w słynnej wyprawie na Pekin, czyli w powstaniu bokserów. Wtedy to w 1900 roku, przypomnę, zajęto Pekin, został zajęty przez co najmniej 7 ekspedycji kolonialnych, w tym był tam i Japonia była, i nawet Niderlandy, Włochy i tak dalej, pomijając oczywiście te główne, czyli Wielką Brytanię, Francję i Rosję, które miały ochotę rozdrapać Chiny całkowicie. Wtedy też pod właśnie dziwną okupacją znalazła się Mandżuria z najdalej wysuniętym portem Artur, który stał się takim pierwszowojennym, czy też w początku XX wieku Pearl Harborem. I rzeczywiście w lutym 1904 roku został napadnięty przez Japończyków prawie identyczną metodą, tylko z braku lotnictwa. A zatem wtedy stanął Iwaszkiewicz w obronie tego miasta i tego portu i odznaczył się na tyle, że dość szybko awansował. W I wojnie światowej już był generałem, walczył pod Wolą Bolimowską, czyli gdzieś pod Łodzią. Tam doszło do gigantycznego zatrucia i on był jednym z pierwszych, który zastosował system przeciwchemiczny. Rozwinął go na tyle, że dużą część armii uratował. No, polegało to przede wszystkim na prymitywnych nawet zasłon, masek gazowych i tak dalej, przeciwgazowych oczywiście. I za to został bardzo szybko generałem. Gdy wybuchła rewolucja lutowa, pamiętajmy, październikowej nie było, wtedy też on od razu przystąpił do tak zwanego NACZPOL-u, czyli Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich, i trafił do generała Dowbor-Mośnickiego, który dał mu trzecią dywizję. Po rozformowaniu trafił do Polski i od razu został generałem w Wojsku Polskim. Tak go wysoko ceniono i jego patriotyzm. Aczkolwiek po polsku to on bardzo źle mówił, no niemniej wszyscy go rozumieli. To jemu się przypisuje słynną anegdotę, jak wyjaśniał żołnierzom, czy też oficerom, co to były rozbiory. No, pierwszą część wzięli Austriaki, drugą wzięli Prusaki, a trzecią wzięli my, to znaczy Rosja. I to tak wyglądało po rozbiorach w mentalności naszych polskich patriotów. Niemniej wsławił się w bitwie z bolszewikami, przede wszystkim w odsieczy Lwowa. Dotarł do niej na czas. To był przełom 1900, to była druga odsiecz 1918-19. Ocalił Lwów, a potem dowodził jedną z armii frontu południowego, właściwie całym frontem południowym, gdzie walczyli obok Polaków również Ukraińcy. Doszliśmy dość daleko, bo już tylko 100 kilometrów do Odessy zostało. No, nagle zachorował na bardzo poważną arteriosklerozę i 25 listopada, 100 lat temu, 1922 roku, zmarł. W 1937 roku, tegoż dnia, podniesiono polską banderę na statku, okręcie Rzeczpospolitej Polskiej, czyli ORP Błyskawicy. Zyskaliśmy wspaniałą Błyskawicę, która razem z Gromem stanowiła parę bliźniaków. Myśmy mieli dwie takie pary bliźniaków. Burza z Wichrem. Wicher był starszy, a więc został w kraju do obrony. Oczywiście zrąbano go już trzeciego dnia obrony Helu. Niemniej nie ruszył się. Miał bronić do śmierci. Aż legniemy, jak to się śpiewało, morze nasze morze. na dnie twoim lec. No on na dnie nie legł, tylko został wywrócony i ten kadłub jego od spodu sterczał długo, no i mówiąc delikatnie, w porcie helskim straszył. Ale zarówno burza, jak i błyskawica spisały się bardzo dzielnie. Grom padł ofiarą w Rombakenfjordzie, bomby wrzuconej mu przez komin. Bardzo precyzyjnie, tego się nie spodziewano. I zatonął. Za to dostaliśmy Garlanda, Orkana, no i parę innych mniejszych. Zapłaciliśmy połową naszej floty w czasie wojny. Żadna flota takiej sumy nie, takiej ilości nie zapłaciła za swoją wierność. No i ostatnia wiadomość dla państwa. Do kraju powróciły szczątki, zwłoki, jak kto woli. Nie wiem, nie zaglądałem. Wybitnego zarówno matematyka, fizyka, filozofa, logika, jak i patrioty, jakim był Jan Łukasiewicz. Przedsięwzięcie było aż trójnarodowe, dlatego że zmarł w Dublinie, gdzie go, i tak należy wymawiać, bo to po irlandzku, gdzie go przyjął prezydent de la Vera po zakończeniu wojny i gdy nas obrazili Anglicy, no, wyrzucając nas w zasadzie ze swojego kraju. No nie wszyscy posłuchali. Część narodu angielskiego ujęła się za Polakami i jakieś tam znaleźliśmy przytulisko, ale sam Jan Leopold Łukasiewicz opuścił Brytanię i wylądował w Dublinie, gdzie założył bardzo ważną szkołę teoretyki przyszłej elektroniki. Tak jak jego starszy kuzyn, tam któregoś stopnia, Ignacy Łukasiewicz jest fundamentem wszystkiego, co związane z ropą naftową. Nie można sobie wyobrazić żadnej stacji benzynowej, żadnego silnika, czy to samochodowego, czy lotniczego, czy kosmicznego, bez Łukasiewicza, który nam w ogóle coś takiego jak ropę, jak naftę z ropy wydestylował. Tak samo nie można sobie wyobrazić całej elektroniki i wszystkiego, co z nim związane, bez teoretycznych fundamentów, które pod nią włożył między innymi, ale głównie Jan Łukasiewicz. Zapomniany totalnie. Gdyby się Ormianie polscy o niego nie upomnieli, bo przypomnijmy, że Ignacy też był polskim patriotą i Ormianinem, wszyscy Ormianie byli patriotami Polski, to by o nim dalej nikt nic nie wiedział. Pochowany był na górze świętego Hieronima, Mount Jeremy, no gdzieś trochę za Dublinem, po którego zwłoki poleciała dość duża, prawie 50-osobowa delegacja z kraju na czele z ministrem Janem Dziedziczakiem od spraw Polaków za granicą i Polonii. Otóż, jakby to powiedzieć, pod jego przewodem zostaliśmy niezwykle mile przyjęci, zarówno przez panią ambasador, tu ją pozdrawiam, jak i przez władze irlandzkie. Oni byli zachwyceni patriotyzmem polskim, że po każdego Polaka jedzie taki właśnie Herkules wojskowy, a przyznać muszę, że wielką udręką, no za, już tak powiem, adwent mi się zaczął, bo jechaliśmy w potwornym huku. Jednak ten czterosilnikowy, jeszcze na śmigła chodzący jet, no, nie dawał spokoju. Rozdano nam specjalne do uszu zatyczki, jak i potworne zimno w nogi i ogromny upał w głowę. To się bardzo trudno zniesie, ale to jest właśnie taki przedsionek czyśćca. No i musieliśmy to wytrzymać. W powrotnej drodze już było lepiej. I po czterogodzinnym takim locie, jakąś okrężną drogą nad Bałtykiem i Danią, dolecieliśmy do Dublina i tam nas skierowano do Narodowej Biblioteki, w której pokazano nam wystawę poświęconą Łukasiewiczowi. No, wystawa była o tyle oryginalna, cała po angielsku oczywiście, kto mógł to przeczytał, ale ona jest i w wersji polskiej. Natomiast takim dodatkiem było, no, po pierwsze, liczne przemówienia. Na szczęście krótkie, ale w obu językach. Chciałem usłyszeć irlandzki, ale nikt tam nie mówi gelikiem. Ale przepiękna harfa z XVIII-XVII wieku w gablocie zdobiła ową salę biblioteczną. No, stamtąd pojechaliśmy właśnie na cmentarz, gdzie w jednej z bocznych alei, właściwie centrum cmentarza, piękna płyta, w której powiedziane było właśnie, jakie zasługi odniósł, nazwisko i imię prawidłowo wypisany, no i potem, że z ukochanego Lwowa i Polski musiał emigrować, że zmarł w zasadzie z tęsknoty, tak niektórzy twierdzą, bo bardzo źle się czuł na emigracji, przeżył tylko 10 lat. Ale to, co zrobił i to, co pozostawił po sobie, stanowi do dzisiaj fundament, no, wszelkich teoretycznych obliczeń, jakie są potrzebne w elektronice i tym, co my się na co dzień przecież posługujemy. Stamtąd przewieziono trumnę do
Dwa słowa, halo, halo, nie wiem,
tak,
czy mnie
już kończymy.
Słychać
jest jeszcze 3 minuty.
Jutro rocznica śmierci Adama Mickiewicza, więc przez te 3 minuty
dobrze.
Powiedzmy już, dwa słowa.
Już dodajemy. Ja tylko dodam, że odbyła się msza święta, po której przywieziono na lotnisko i odlecieliśmy do kraju o 23:00 lądując. Wylecieliśmy o 4:00 rano. A zatem przechodzimy do jutrzejszej rocznicy, rzeczywiście 26 listopada w Stambule, czyli Konstantynopolu, w Galacie dokładnie, zmarł Adam Mickiewicz. Do dziś nie wiemy dlaczego. Popularna wersja mówi, że była to dżuma, ale był tam agent rosyjski i trwała wojna krymska, a więc to daje już dużo do myślenia. Mógł być po prostu zamordowany. I na tym będę kończył, zamykając, że tak powiem, naszą opowieść. Dodam tylko, że zbliżają się Andrzejki. Nie wiem, czy tu będę mógł przepowiedzieć. A Andrzejki to zawsze jest rocznica czego? Bitwy pod Somosierrą. Pamiętajmy, 1808 rok. Dziękuję uprzejmie za uwagę i do usłyszenia.
A więcej o Adamie Mickiewiczu także historia. Może przede wszystkim historii Polaków gdzieś tam dookoła stolicy Imperium Osmańskiego dzisiaj po godzinie 17:30, nawet przed tą godziną będzie można usłyszeć na antenie Radia Wnet. To będzie podcast, który wieńczy pewien cały cykl naszych i rozmów, i peregrynacji po obszarze Trójmorza, ale o tym szerzej i dokładniej przed godziną 17:30, a teraz już krótka piosenka, potem sport, bo na Mundialu też się dużo dzieje.
Kamil Kowalik, dzień dobry. I ten mundial nabiera już innych barw, myślę, że coraz ciekawszych, bo rozpoczęliśmy drugą kolejkę, czyli powoli. Niektóre drużyny już stają przed tą perspektywą bycia albo niebycia, czyli te najtrudniejsze pytanie, ten mecz o wszystko. Być może taki mecz dzisiaj miał Katar, gospodarz, który w pierwszym spotkaniu nie pokazał zbyt wiele. Katarczycy przegrali z Ekwadorem. O stylu tej reprezentacji sporo się mówiło. No, niektórzy mówią, że w ogóle nie powinno dochodzić do takiej sytuacji, żeby taka drużyna jak Katar grała na Mistrzostwach Świata, ale dzisiaj Katarczycy pokazali, że coś tak tam tą piłkę jednak kopać potrafią. Jedną bramkę strzelił Katar w meczu z Senegalem, ten zakończył się około godziny 16, ale ostatecznie Senegalczycy tych bramek zdobyli aż 3, także 3-1 w meczu Senegal-Katar. Senegal wygrywa pierwsze spotkanie, w tym pierwszym przegrali z Holandią, no chociaż tam już pokazali, że mają swoje atuty, przecież Holendrzy dopiero pod koniec drugiej połowy te dwie bramki zdobyli. Na ten moment w grupie A Senegal 3 punkty, Holandia 3 punkty, Ekwador 3 punkty, Katar bez punktów, ale ta sytuacja się zaktualizuje jeszcze tego wieczoru, bo o godzinie 17, a więc już za niespełna kwadrans Holandia-Ekwador ten mecz rusza. No i zwycięzca tego meczu już się zapisze do tej drabinki, bo to już będzie drabinka fazy pucharowej do 1/8 finału. Awans będzie miał już zapewniony zwycięzca meczu Holandia Ekwador, ale to nie wszystko, co dzisiaj na mundialu, bo już mamy kolejny wynik, on już był znany wcześniej, bowiem o godzinie 11 rozpoczął się mecz grupy B. Walia grała z Iranem. Walijczycy w pierwszym meczu zremisowali ze Stanami Zjednoczonymi 1-1, no a drugi to jest niespodzianka, większa bądź mniejsza, ale 2-0. Iran pokonuje reprezentację Walii. Walijczycy z czerwoną kartką. Wayne Hennessy, a więc bramkarz, on zaryzykował, wiedząc, że może dojść do sytuacji 1-1. Iran po prostu długim podaniem postanowił od razu przenieść grę pod pole karne rywali. I rzeczywiście było zagrożenie, że Irańczycy staną przed bardzo łatwą sytuacją i strzelą Walii bramkę. Tak się nie stało, bo na kilkadziesiąt metrów wybiegł bramkarz reprezentacji Walii, Wayne Hennessy. No ale niestety zaatakował bardziej piłkarza Iranu niż piłkę i w ten oto sposób został ukarany czerwoną kartką. Walia się obroniła w tej sytuacji, ale w całym meczu się nie obroniła. Ta czerwona kartka to była dopiero 86. minuta. Proszę sobie wyobrazić, że Iran strzelił pierwszą bramkę w minucie 98 i drugą w 101. minucie. Wiemy, że sędziowie dużo czasu doliczają, teraz są skrupulatni, jeśli chodzi o przerwę, prawda? Każde pół minuty za jedną przerwę, ale też wszystkie przerwy w grze związane z faulem, związane ze stałymi fragmentami gry. Oni wszystkie te fragmenty są brane pod uwagę i potem doliczane, potem rzeczywiście mamy te mecze zdecydowanie dłuższe. Tak też dzisiaj Walia przegrywa z Iranem 0-2, a Senegal wygrywa z reprezentacją Kataru 3-1. Walijczycy są w bardzo trudnej sytuacji, bo pamiętamy ten pierwszy mecz Walii ze Stanami Zjednoczonymi. Tam druga połowa lepsza, ale w pierwszej Amerykanie pokazywali, że jednak są w stanie z tą Walią po prostu momentami robić, co tylko chcą. A my mamy, drodzy Państwo, gościa no, specjalnego i myślę, że przez wielu słuchaczy długo wyczekiwanego. Jakub Grabiarz, doskonale Państwu znany jako korespondent sportowy studia Dublin. Cześć Jakubie.
Cześć, witam się, Kamilu.
Witamy serdecznie. Tak jak mówię, my wszyscy tutaj stęsknieni i prowadzący, i słuchacze. Czy ty podzielasz to uczucie względem nas, czy wręcz przeciwnie może?
No, oczywiście, że podzielam. Jest taki niewymuszony break, jak to się tutaj mówi, jeśli chodzi o studio Dublin, ale od nowego roku, czyli już niedługo, startujemy jeszcze lepsi, jeszcze bardziej silniejsi niż do tej pory.
No to może jest ważniejsza informacja niż wszystkie na mundialu, które przed chwilą Państwu podałem. Bardzo się cieszymy, że mamy Jakuba na antenie i pytamy najpierw nie o Szmaragdową Wyspę, a o tę wyspę obok, nieco większą, ale też wiemy, że Jakub Grabiarz jest tam cały czas w temacie. Jest na bieżąco z tematami piłkarskimi z Wielkiej Brytanii. Zapytam najpierw o reprezentację Walii. Pierwszy mecz ze Stanami remis i teraz przegrana, niezwykle bolesna przegrana. wygrana z Iranem, to jest rozczarowanie, czy raczej po Walijczykach nie mogliśmy się spodziewać czegoś większego na tych mistrzostwach?
To jest trochę rozczarowanie. No, Walijczycy nie są jakimiś tuzami europejskiego czy światowego futbolu, jak wiemy. No, udało im się zakwalifikować do tej imprezy po wielu, wielu latach nieobecności. W zasadzie mówiło się, że jest to historyczne, ta kwalifikacja, ten występ. Tam wiadomo, cały zespół polega na Garecie Bale. Wiemy wszyscy, że to jest gwiazda światowej formy już troszeczkę przed emeryturą, jeśli już nie na emeryturze. No po pierwszym spotkaniu oni tak fuksę wygrali ze Stanami Zjednoczonymi, no ale nie sądziłem, że dostaną chyba to od Iranu, więc to trochę niespodzianka.
Tak, ten Iran już w meczu z Anglią pod koniec pokazał, że ta drużyna ma charakter, prawda? I sam Gareth Southgate, trener Anglików po meczu, no miał takie małe pretensje do swojej drużyny, że rzeczywiście ta końcówka no, została tak trochę przespana przez jego kadrę. Jak oceniasz Anglię? No bo to jest dość nietypowa drużyna. Wicemistrz Europy, a ta Liga Narodów no, w ich wykonaniu przynajmniej na papierze wręcz okropna. Chociażby te mecze z Węgrami, z czego jeden przegrany 0-4.
No, dużo by tutaj mówić o reprezentacji Anglii. No, ja powiem to, o czym świat futbolowy, że najlepszą ligą piłkarską na świecie jest Premier League, czyli Liga Angielska. I tu nie ma, nikt z tym nie będzie się kłócił. Ale inaczej to wygląda, jeśli chodzi o reprezentację. No, jak wiemy, w zespołach angielskich typu Manchester City, Liverpool i tak dalej bym wymieniał. Czasami na boisku, jak ogląda się mecze ligowe, jest może dwóch, trzech Anglików. Reszta to są piłkarze, którzy zjeżdżają tam grać. To są piłkarze, najlepsi piłkarze z całego świata. To trochę odbija się też na reprezentacji Anglii, dlatego że no, później jest taka sytuacja, że ten trener w zasadzie to nie wie, kogo powołać, bo ma tylu na jedno miejsce, tylu rozgrywających, tylu obrońców, tylu napastników, że jest to ciężko. No ale no, Anglicy wcale tak dobrze nie grają, no, to się nie ma co oszukiwać, to jest taki średni zespół. No, udało im się w Mistrzostwach Europy dojść do finału, wcale swoją grą nie zachwycali. No, co jeszcze trzeba wiedzieć o reprezentacji Anglii? No, w Anglii, jeśli ktoś był lub jeśli wie, jakie tam są tradycje i jakie tam są sportowe, jeśli chodzi o piłkę nożną, oczekiwania, no to tam już dziecko, które chodzi do żłobka, zna się na piłce nożnej, zna się jego matka, ojciec, wujek, brat, dziadek i pradziadek, tam się wszyscy na piłce znają, ten zespół, ci zawodnicy są pod niesamowitą presją. Ja nie sądzę, że jest drugi taki kraj na świecie, gdzie tak dużo oczekuje się od tych zawodników. Ci zawodnicy oczywiście przez media społecznościowe są bardzo, bardzo zestresowani. Oni to czytają, śledzą. No, jeśli wygrają, no to są noszeni na rękach albo i powyżej. Ale jeśli im gra nie idzie, no to no, kibice angielscy są bezlitośni, więc to jest naprawdę bardzo trudno i bardzo ciężko grać dla tej reprezentacji. Ja na pewno bym nie chciał, ani każdy inny zawodnik, który gra w innej reprezentacji, na pewno nie chciałby być w tym składzie, bo tam naprawdę no, bańka jest tak napompowana, że jeszcze trochę i w zasadzie ten futbolowy świat byłby w stanie przesunąć całą Wyspę Angielską, Wielką Brytanię trochę do lewa lub trochę do prawa. No, ciężko powiedzieć. W każdym razie, no, tak jak mówię, rozmawiając ze swoimi znajomymi w Wielkiej Brytanii, w Anglii przede wszystkim, no to oni są super fachowcami, oni wiedzą, co ma być, jak ma być i nieważne, co zrobi trener, co zrobi zawodnicy, to już zawsze coś się nie zgadza, zawsze komuś coś nie pasuje, więc ja bym tutaj troszeczkę zawodnikom angielskim, ale poza tym Anglia na pewno faworytem nie jest, grupę super łatwą, także jak sami widzimy, grupę ma łatwo, więc nie będzie problemu wyjść po prostu z fazy grupowej na pewno na pierwszym miejscu. Co będzie później, to się okaże. Prawdziwy sprawdzian to będzie, jeśli spotkają się chociażby z reprezentacją Francji, dajmy na to, nawet Kanady, bo Kanada piękny mecz zagrała, jeśli trafi na nich, lub Brazylii, lub innych państw. Naprawdę Anglia nie zachwyca i nie sądzę, żeby coś zmieniło się w tym temacie.
I to jest godzina 20 dzisiaj na razie, przed tą fazą pucharową, bo jednak bądź co bądź tam się Anglii spodziewamy, a dzisiaj o godzinie 20 Anglia zagra ze Stanami Zjednoczonymi. Powiedz Jakubie, jak ty oceniasz grę polskiej reprezentacji, bo u nas, w naszym kraju, w Polsce nastroje są bardzo, bardzo pesymistyczne. Wielu ma żal do trenera Czesława Michniewicza za to, że zagrał aż tak defensywnie, aż tak zachowawczo z Meksykiem. Czy tak z twojej perspektywy, tak patrząc na to z dystansu, to my rzeczywiście powinniśmy mieć o coś pretensje do naszych piłkarzy?
No, gdyby nie zagrał defensywnie, to pewnie byłoby 3 lub 5-0 dla Meksyku, więc akurat jeśli chodzi o strategię meczu, to do trenera nie miałbym pretensji, bo dobrze zespół ustawił. No ja się nie spodziewam niczego, nie krytykuję, jestem za polską reprezentacją, bo jestem obywatelem RP i jestem dumny ze swojej flagi i ze swoich barw narodowych. No a cóż, tyle już oglądałem Mistrzostw Świata w wykonaniu Polaków i Mistrzostw Europy, więc podejrzewam, że będzie tak zawsze, mecz otwarcia, wszystko mecz honoru. Nawet gdyby nam się udało wyjść z grupy, z drugiego miejsca, no z taką grą, to nie oszukujmy się, no widzimy jak grają inne zespoły, chociażby Japonia, gdzie zostawiła na boisku i wygrała końcami 110%, czy Kanada, o którym wspomniałem, to są zespoły, o których nie słyszymy, są zawodnicy, których nie znam, których pierwszy raz w życiu widzę, a śledzę futbol, oni potrafią tak grać, że to aż się chce oglądać i im kibicować, no my cały czas nie mamy tego ducha walki. W zasadzie, no jak widzę Krychowiaka, który z każdej reprezentacji, nie wiem dlaczego, i on jest jakby topowym naszym rozgrywającym, no co nie wiem, to co możemy oczekiwać? No oczywiście, że tam życzę jak najlepiej polskiej reprezentacji, ale to nie jest światowa czołówka, ani nawet ani europejska czołówka, więc cieszymy się w ogóle, że nasza reprezentacja jest, że słyszymy nasz narodowy na tej imprezie i że możemy prowadzić piłkę, ale nie mamy się co, nie mam ja, czy ty, czy nasi słuchacze spodziewać się jakichś wielkich wygranych od naszego zespołu. Mam nadzieję, może się mylę, ale nie sądzę, powiem też.
Czas nam się kończy, ale muszę jeszcze zapytać o to, jak Polonia w Irlandii ogląda nasze mecze, żyją ulice w tych dzielnicach, gdzie więcej Polaków, jak to wygląda?
Nie, no tak, oczywiście, głównie widzicie to na mediach społecznościowych, no Polaków nie jest na tyle, żeby było widać flagi, no jakby nie było piłka nożna naszym narodowym sportem i w zasadzie wszystkich, których znam, z którymi rozmawiam, to są za naszą reprezentacją i widzę, ludzie ubierają się w koszulki z orłem, czy tam z szalikami, spotykają się na prywatnych imprezach i kibicują, oglądamy te mecze, także to jest ta polskość, o której pamiętamy, gdzie czujemy się dobrze, jeśli nasz zespół gra, jeśli wygrał, no to tym bardziej, że Irlandczycy tutaj nie pojechali na mistrzostwa, więc pytają nas często, jak nam idzie i tak dalej, więc po części może i kibicują Polakom, chociaż wątpię, bo nie ma się czym zachwycać, jeśli chodzi o grę i poziom sportowy. No ale nie, no tak, no to jak się mieszka na emigracji, to się bardziej na pewno kibicuje, niż jak się mieszka w kraju, bo jest ta tęsknota cały czas za krajem, za barwami narodowymi.
Powiedział Jakub Grabiasz, korespondent sportowy Studia Dublin, które wygląda na to, że wróci na antenę Radia Wnet i wróci też Jakub Grabiasz, żeby regularnie nas o sporcie informować. Bardzo dziękuję, Kuba, za tę rozmowę.
Ja również paniam wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego Kubie i także Jakubowi Duszakowi, który zaraz poprowadzi wiadomości, a ja tylko powiem o tym, co jeszcze dzisiaj. Godzina 17 Holandia, Ekwador, godzina 20 Anglia, Stany Zjednoczone. My jutro słyszymy się najpierw o godzinie 9.45, potem przy okazji meczu z Polską, Polska Arabia Saudyjska, który o godzinie 14 będziemy się słyszeć częściej. Do usłyszenia, dziękuję.
Jest zwycięstwo 3-1, polska reprezentacja.
Teraz nabieg Belottiego i jest uderzenie. Gol!
Wyskoczył nieprawdopodobnie i głową skierował piłkę do bramki.
Piłkarski Mundial w Radiu Wnet.
Na Piłkarski Mundial w Radiu Wnet zaprasza sponsor. Firma Fakro, producent energooszczędnych okien dachowych. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
Wiadomości Wnet.
Dzień dobry, z piątek, 25 listopada, godzina 17. Ostatnie dziś wiadomości wnet. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała w Pniewach, że rząd przyjmie w najbliższych godzinach projekt ustawy o całkowitym zamrożeniu cen gazu dla m.in. gospodarstw domowych. Ceny w przyszłym roku mają pozostać na poziomie tegorocznych. Anna Moskwa dodała, że zgodnie z wymogami Unii Europejskiej od stycznia przywrócony zostanie 8% podatek VAT na gaz. Ma to być jedyna zmiana na rachunku w porównaniu z 2022 rokiem. Taryfa w wysokości 200 zł zostanie przeniesiona na rok 2023. Dotyczy to zarówno gospodarstw domowych, jak i instytucji użyteczności publicznej, szkół, szpitali, żłobków, przedszkoli, pieczy zastępczej, noclegowni, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych. Minister klimatu powiedziała również, że dla najuboższych 300 tysięcy gospodarstw domowych wprowadzony zostanie dodatek gazowy. Koszt nowej ustawy gazowej ma wynieść około 30 miliardów złotych. Agencja Uzbrojenia podpisała ze szwedzkim Saabem umowę na 2 okręty rozpoznania radioelektronicznego SIGINT dla marynarki wojennej, poinformował w rozmowie z polską agencją prasową rzecznik Agencji Uzbrojenia Krzysztof Płatek. Kontrakt na zaprojektowanie, budowę i wsparcie techniczne okrętów ma wartość około 620 milionów euro. Okręty mają zostać dostarczone do polskiej marynarki w 2027 roku. Okręty te zapewnią bardzo szerokie zdolności rozpoznania na morzu, umożliwią pozyskanie danych rozpoznawczych w szerokim spektrum rozpoznania radioelektronicznego, podkreślił rzecznik. To nie jedyne realizowane obecnie polskie zamówienie na uzbrojenie od Saaba. W październiku firma poinformowała, że ma dostarczyć Polsce kolejne pojazdy podwodne Double Eagle Sarow, służące do bezpiecznej neutralizacji min morskich. Pojazdy zostaną dostarczone w latach 2026-2027. Do stolicy Białorusi, Mińska, przybywa grupa generałów armii rosyjskiej na czele z generałem Sergiejem Rudzkim, szefem Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Rosji, powiadomiła grupa monitoringu białoruski Hajun. Celem ich wizyty jest inspekcja białorusko-rosyjskich i rosyjskiego ugrupowania wojskowego, które ćwiczy na poligonach armii białoruskiej. Ministerstwo Obrony Ukrainy powiadomiło, powołując się na informacje podziemia białoruskiego, że na terytorium kraju jest rozlokowanych 12 tysięcy wojskowych rosyjskich zmobilizowanych we wrześniu, październiku i listopadzie. Zmobilizowani wojskowi rosyjscy ćwiczą pod dowództwem oficerów białoruskich, ponieważ w armii rosyjskiej pojawił się deficyt kadry oficerskiej na skutek strat bojowych na Ukrainie. Do tego strona białoruska zabezpiecza kontyngent rosyjski niezbędnym wyposażeniem. W lutym wojska rosyjskie uderzyły na Czernichów i Kijów z terytorium Białorusi, a po porażce wycofały się z powrotem. Armia ukraińska rozbudowuje system obrony na granicy z Białorusią na wypadek ponownej inwazji z terytorium tego państwa. Zgromadzenie Narodowe, niższa izba francuskiego parlamentu, zagłosowała wczoraj za wpisaniem aborcji do francuskiej konstytucji na wniosek skrajnie lewicowej partii Francji Nieujarzmionej LFI. Propozycja zgłoszona przez LFI została przyjęta zdecydowaną większością głosów, 337 głosów za, 32 przeciw. Ustawa ma na celu ochronę i zagwarantowanie podstawowego prawa do dobrowolnego przerwania ciąży. Jednak ustawa ma małe szanse na wejście w życie w najbliższym czasie, ponieważ musi zostać przegłosowana również w Senacie, gdzie większość mają ugrupowania prawicowe, które się jej sprzeciwiają. Sprawę skomentował na antenie Radia Wnet korespondent z Francji Zbigniew Stefanik.
No trudno wyobrazić sobie, aby na tym etapie Senat przyjął to rozwiązanie, a więc jest to właściwie temat polityczny, no, który jest swego rodzaju odpowiedzią na wyrok amerykańskiego Sądu Najwyższego w czerwcu tego roku, wyrok, z którego to wynika, iż aborcja już nie jest gwarantowana przez prawo federalne. Francja więc przez rządzących chce w ten sposób pokazać, iż we Francji aborcja nie jest zagrożona. Temat bardziej polityczny niż realny. Wiele wskazuje na to, iż nie dojdzie jednak do zmiany konstytucji w tej kwestii.
Mówił korespondent z Francji Zbigniew Stefanik. Nieznani sprawcy pomalowali sprayem wraki ukraińskich samochodów zniszczonych przez rosyjską armię, które są prezentowane na wystawie w czeskim Hradcu Kralowe. Ostrzelane i spalone cywilne pojazdy są prezentowane od połowy listopada. Wystawa ma zwracać uwagę na okrucieństwo wojny, które dotyka ludność cywilną na Ukrainie. Tworzą ją auta z Irpienia, Buczy i Hostomla. Wrakom towarzyszą tablice ze świadectwami właścicieli samochodów. Na jednym z pojazdów ktoś napisał sprayem "Stop propagandzie". Skradziono też niektóre części pojazdów. Już w trakcie instalacji ekspozycja w centrum miasta wywołała wiele emocji. Do ratusza miały dzwonić osoby domagające się usunięcia wraków. Z drugiej strony wystawa staje się miejscem pamięci, w którym ludzie składają kwiaty i wyrażają solidarność z Ukrainą. To była ostatnia wiadomość. W dniu dzisiejszym kolejny serwis jutro o 9:00, a my słyszymy się w poniedziałek o godzinie 10:00.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Reklama.
Gdy za oknem śnieg wciąż pada, od tej każdy gada, żeby grać tak, bardzo bym chciał.
Będziesz grał, nagród moc będziesz miał.
Weź udział w loterii świątecznej Lotto. Do wygrania Toyota Corolla, Thermomixy, smartfony, karty podarunkowe i 30 tysięcy nagród po 100 zł. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl.
Niezapomniane bramki, wspaniałe zespołowe akcje czy indywidualne popisy. Chcielibyśmy, by były one udziałem polskiej reprezentacji, ale niezależnie od tego, w czasie mundialu w Katarze żyjemy piłką i rozmawiamy o piłce na antenie Radia Wnet. W tygodniu o 7:45, w weekendy o 9:45 i codziennie o 16:45. Zapraszamy.
Na piłkarski mundial w Radiu Wnet zaprasza sponsor. Firma Fakro, producent energooszczędnych okien dachowych. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
Po reklamie.
Godzina 17.10, przed godziną 17.30 podcast to Adam Polu o wyjątkowej miejscowości w Anatolii, czy w tej części kontynentalnej Turcji, ale bardzo, bardzo blisko Stambułu, tam gdzie przez lata, przez dziesięciolecia funkcjonowała diaspora polska, tam gdzie między innymi to miejsce kojarzy się nie tylko z nazwą, zresztą z Adamem Mickiewiczem, o tym więcej w podcaście, który wyemitujemy przed godziną 17.30. Podcast będzie także dostępny na naszych kanałach, stronie, ale też na kanale YouTube. Ale zanim wybierzemy się na Bliski Wschód, zanim wybierzemy się w Orient, to teraz zupełnie inne miejsce, czas na Studio Las Vegas.
Studio Las Vegas.
I Karolina Jermak, mam nadzieję, że się słyszymy gdzieś tam po drugiej stronie oceanu.
Cześć, panie redaktorze.
Dzień dobry, pani redaktor. No i cóż się dzieje w Las Vegas? Jak mijają dnie i noce w stolicy rozrywki?
Wiesz, już to mówiłam i będę powtarzała, że Las Vegas to nie tylko rozrywka, wesela w 15 minut i takie podobne rzeczy, ale też życie i tak naprawdę chciałabym dzisiaj o godzinie, u mnie teraz jest godzina 8:12, poranek, ludzie dopiero się budzą po wczorajszym święcie. A co to było za święto? To było święto dziękczynienia, czyli największe święto federalne, święto numer jeden w Stanach Zjednoczonych. Poza oczywiście świętem Bożego Narodzenia, bo tak naprawdę święto Bożego Narodzenia świętują katolicy, a tutaj przez to, że jest taka mieszanka religijna, to jest największe święto, na które wracają dzieci z koledżów, ze szkół, zbierają się bliscy, ale też i znajomi i świętują razem. To święto świętują w czwartek listopada, czyli to święto jest trochę ruchome, nie ma pewnego dnia, a tak naprawdę w tym roku to było 24 listopada. W tym dniu nie tylko je się indyka, jak widzimy zawsze w filmach amerykańskich, ale między innymi je się indyka. Ten dzień zaczyna się z parady, którą oglądają wszyscy przez telewizory w domu. Parada, która odbywa się w Nowym Jorku. Bardzo dużo słynnych piosenkarzy, tancerzy tańczą i śpiewają. Oczywiście cała ta tematyka jest podziękowania wszystkim za wszystko to, co się działo w tym roku, ale też między innymi opowiada o świętach Bożego Narodzenia, które tuż niebawem będą. Po tej paradzie oczywiście także emitują telewizji konkurs na najlepszego pieska. Dowiedziałam się o tym, jak przyjechałam, że właśnie będziemy oglądać i że właśnie tak spędzają ten dzień dziękczynienia. Właśnie ta parada i konkurs, one się odbywają w Nowym Jorku i są emitowane przez telewizję. To jest dość fajne, ciekawe i oczywiście nie zabraknie piłki. Piłka, wczoraj ja osobiście oglądałam dwa mecze. Chyba teraz w każdym zakąciku świata ogląda się piłkę, mundial. Pewnie będzie ciekawie i gorąco nadal. A propos tego święta, o którym opowiadałam wcześniej, czyli święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, to święto jest świętem rodzinnym. Też przybywałem na niego najbliżsi, ale także najbliżsi nasi znajomi, więc grono rodzinne, grono, w którym świętuje się w Stanach, się powiększa. Oczywiście przed tym dzień, przed nie tylko dzień, jest całe zamieszanie w kupowaniu indyka i różnych rzeczy temu podobnych, które są potrzebne do stołu, do świętowania. Osobiście indyk, którego jadłam i pomagałam szykować, ważył 21 funt, trochę ponad 21 funt, czyli 12,5 kg. Oczywiście on nie był zjedzony, bo tutaj też strasznie lubią, właśnie mówią, że to wszystko jedzenie szykowane jest lepsze na drugi dzień. Więc zobaczę, jeszcze nic nie jadłam, śniadania nic, tylko właśnie szykowałam się do swojego wejścia, więc zobaczę, jak to będzie. Oczywiście strasznie dużo, tak naprawdę tak czy inaczej tutaj w Stanach wszystko się kupuje w bardzo dużych rozmiarach, chociaż nie zawsze to jest prawdą. Zawsze przed tym, jak tutaj przyjechałam, słyszałam tylko i wyłącznie to, że wszystko w dużych rozmiarach, ale też jest taka możliwość kupowania w mniejszych, ale nie ma możliwości, tak jak w Polsce czy tam na Ukrainie, normalnie chodzić codziennie do sklepu. Po pierwsze, nie dojdziesz do żadnego sklepu, bo tutaj inaczej niż samochodem nie da się poruszać. Mówię o Las Vegas, bo w niektórych większych, znaczy innych miastach podobnych do na przykład Nowy Jork, oczywiście tam jest komunikacja miejska, tutaj takich przywilejów, takich rzeczy nie ma. Wszyscy jeżdżą tylko i wyłącznie samochodami. Cóż jest na stole, z czego się składa stół? Oczywiście z indyka, różnych przystawek podobnych. To są w większości swoje, to są warzywa. Groszek, szparagi, kukurydza, gotowane ziemniaki. A jak gotuje się indyk? Tak naprawdę to jest dość skomplikowany, ale bardzo ciekawy czas właśnie szykowania tego indyka, bo wszystko się zaczyna nie w dniu święta, a dobę przed. Oczywiście o wiele wcześniej kupuje się indyka. W większości swojej po prostu widziałam to zamieszanie, jak ludzie po prostu aż wyrywają tych indyków u siebie z rąk, bo myślą, że im nie wystarczy, ale z statystyk, które widziałam, to ponad 450 tysięcy indyków zostało zabitych właśnie dla tego dnia, a więc moim zdaniem pewnie do każdemu starczyło, mam nadzieję. I właśnie przyjeżdżając wczoraj po Las Vegas, wszędzie był zapach indyka. Wszyscy gotowali indyka i wracam do tego gotowania indyka dobę przed. Indyka się rozmraża, bo w większości swojej one są zamrożone przy kupowaniu. Indyka się rozmraża i się szykuje specjalny taki rosół, w którym... przepraszam za te dźwięki.
I nawet są psy, które chciałyby zjeść pewnie indyka w ramach święta dzieńczynia. To jeszcze powiedzmy dwa słowa dosłownie, że mniej o kulinarii, a bardziej o tym, jak to w ogóle wygląda. Las Vegas, miasto, które się w ogóle nie kojarzy z jakąkolwiek świąteczną atmosferą.
Wiesz co, i się nie zgodzę, ale powiedz mi jeszcze raz o świątecznym nastroju. Chodzi ci o właśnie Boże Narodzenie, czy...
To raczej miasto rozrywki, ale to w takim wypadku nie wchodźmy w tego typu dywagacje. Posłuchajmy, jak to dalej wygląda i co mieć robić w tygodniu, który przed nami.
Dobrze, skończę tylko chwilkę, panie redaktorze, co do tego indyka. Ten indyk się zamacza pewnie przez dobę. On leży w tym rosole, żeby być bardzo soczystym. Następnego dnia wsadzają na dzienie takie chleb i różne przystawki wewnątrz i piecze się ponad 5 godzin, więc samo gotowanie tego indyka trochę trwa, ale jest bardzo dobry. Pewnie te przepisy są bardzo różne u każdej gospodyni w domu. W domu, w którym teraz mieszkam ja, było właśnie tak. A propos przyszłego tygodnia, to... będę się zajmować, powiem ci czym. Tak naprawdę dzisiaj będę szykowała razem z zespołem polonijnym Piast z Las Vegas taką imprezę, bo niedługo Andrzejki i te Andrzejki w Las Vegas będziemy świętować w sobotę. No i właśnie nie zabraknie tańca, wróżb i różnej zabawy. Oczywiście zachęcam wszystkich słuchaczy, być może ktoś mnie słyszy z Las Vegas, do dołączenia. Nie wiem, może, czy pozwoliłbyś mi wyemitować piosenkę?
Ależ oczywiście, jak najbardziej. To jest taki moment, gdzie warto puścić muzykę prosto z Las Vegas. Mam nadzieję, zaraz potem będziemy przychodzić do Turcji, ale to już zupełnie inny element, to teraz muzyka. I wracamy do studia Popołudnia Wnet. Tak jak Państwu mówiłem, teraz czas na zwieńczenie pewnej trasy i pewnej podróży, którą Radio Wnet odbyło po krajach Trójmorza od północy. Trójmorza nawet można powiedzieć więcej, bo od Skandynawii, rozpoczynając od Szwecji, Finlandii, północnych wybrzeży Morza Bałtyckiego, aż po południowe wybrzeża Morza Czarnego. Gdzieś tam nad Bosfor i Dardanelle, gdzie jest Adampol, miasto, które przez chwilę było istotnym, a może dalej jest istotnym punktem polskości, ale w tych czasach, kiedy Rzeczpospolitej na mapach nie było, na polscy patrioci tułali się po świecie w różnych miejscach, odtwarzali diaspory, jedne zaczynały żyć własnym życiem i wchłaniały się w otaczającą rzeczywistość, a inne pracowały i z wielu tych miejsc wyszła potem niepodległa Polska, ale ci tułacze, trochę tak jak o nich śpiewał w piosence Rozbite oddziały Jacek Kaczmarski, którzy przerzucili przez granicę swój okrzyk bojowy, działali w rozsianiu, w jednym z miejsc, gdzie można było w miarę swobodnie kształtować polską politykę niepodległościową, to było Imperium Osmańskie. Tam pojawiło się miejsce Adampol, gdzie można było przyjechać, można było się w atmosferze napoły spiskowej spotkać, skąd można było snuć plany, marzenia, działania. No Adampolu i także o patronie, bo od konkretnego Adama swoją nazwę ta miejscowość się wzięła, opowiada rozmowa finałowa tego sezonu podcastów Rozmowa, tu teraz wysłuchamy.
Kultura Trójmorza.
Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera